Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy. Witam Państwa. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, a temat ten podejmujemy z profesorem doktorem habilitowanym Wiesławem Janem Wysockim z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy Panie Profesorze.
Witam księdza redaktora, witam wszystkich Państwa. Szczęść Boże.
Panie profesorze, no spotykamy się w rozmowach niedokończonych w rocznicę śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego, 4.40 w niebowstąpienie pańskie w 81 roku. To było wydarzenie, które wstrząsnęło narodem polskim, wstrząsnęło ludźmi Kościoła. Pierwsze pytanie brzmi następująco. W jakiej Polsce rodzi się, a w jakiej umiera Stefan kardynał Wyszyński?
Rodzi się w Polsce wolnej, a umiera w dążącej do wolności. I on był znakiem tej wolności. Jeżeli na jego trumnie położono wieniec niekoronowanemu królowi Polski, to jest to znak, że był faktycznie interreksem. Przez wielu, wielu Polaków uważany za tego, który jest naszym mężem opatrznościowym, który nas przeprowadził przez Morze Czerwone. A chyba najlepsze świadectwo dał Jan Paweł Wielki, kiedy powiedział o nim, o kardynale Wyszyńskim, że to jest prymas tysiąclecia. Nie dlatego, że przeprowadził z jednego tysiąclecia do drugiego, ale dlatego, że takiego prymasa Pan Bóg daje raz na tysiąc lat.
Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. No, dwaj wielcy, można powiedzieć, przyjaciele w tym wymiarze miłości do Pana Boga i umiłowania Kościoła, umiłowania też Polski. Jan Paweł II Wielki, tak nam pozwala mówić chyba też ten list Ojca Świętego Benedykta skierowany z okazji stulecia urodzin Jana Pawła II. W czym według Pana...
Trzeci papież wielki.
Trzeci papież wielki. W czym byli wielcy ci dwaj mężowie stanu, mężowie Kościoła, heroldowie Ewangelii?
Ksiądz Zdzisław Peszkowski wydał o kardynale Wyszyńskim album w Oczerlejk. I tam zamieścił fotografię, jak obok siebie są dwaj kardynałowie, Wyszyński i Wojtyła, i podpis brzmi, to są słowa kardynała Wyszyńskiego: jesteśmy jak dwa konie, które będą ciągnęły Kościół. I wydaje mi się, że to jest właśnie to takie przesłanie. Oni byli tymi, którzy nadawali ton. Ja byłem w tym czasie studentem na KUL-u, gdzie wykładał Karol Wojtyła. I ten kontakt był taki oczywisty. Prymas wtedy wydawał się być takim monumentalnym, postacią wspaniałą. Zresztą pozwolę sobie przywołać sytuację, kiedy doktorat honorowy odbierał wielki polihistor, profesor Władysław Tatarkiewicz, mając już wówczas około lat 90 kilku, i wygłosił przepiękny odczyt o wielkich i bliskich. Zakończył ten wykład swój słowami, że w życiu mu się wszystko udało, że jest takim człowiekiem spełnionym. I do mikrofonu wtedy po nim podszedł prymas Wyszyński i mówi: chciałem pana profesora rozczarować, bo nie wszystko mu się w życiu udało. Ja też byłem jego uczniem. Proszę sobie wyobrazić, co się wówczas działo na sali. ale to jest ta umiejętność dobierania właściwych słów. Pozwolę sobie do jeszcze jednej reminiscencji sięgnąć, reminiscencji własnej, kiedy przeżywałem milenium i do Kościoła Mariackiego przyjechali biskupi i wielkie kazanie wygłaszał prymas Wyszyński. Ulice wokół Kościoła Mariackiego na Starym Mieście w Gdańsku były przepełnione i były oklaski. I w pewnym momencie prymas odezwał się. Chciałbym, żeby odezwały się wasze serca, a nie ręce. Nigdy więcej już nie odważył się zaklaskać. On potrafił panować nad tłumem. I ten właśnie monumentalny prymas i ten wielki krakowski arcybiskup byli właśnie tymi postaciami dla Kościoła polskiego, no, wizerunkowymi. Jeden imponował przede wszystkim niezłomnością, drugi mądrością. I to jest to dopełnienie. Chociaż próbowano przecież ich jednocześnie jakoś ze sobą skłócić. Mówiono przecież, że prymas Wyszyński preferuje kościół ludowy, taki popularny. Wskazywano właśnie na maryjny charakter tego kościoła. A starano się licytować przeciwko temu kościołowi ludowemu, kościół intelektualistów, na czele którego miał stać kardynał Wojtyła. To wszystko okazało się złudne i myślę, że te postaci zapisały już domyślnie, tylko zapisały się jako wielkie postaci naszego i powszechnego Kościoła.
Profesor Wiesław Jan Wysocki, naszym Państwa gościem, Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, czcigodny sługa Boży. Trwamy w przygotowaniach na uroczystość jego beatyfikacji. Wiemy, data była znana, póki co jest nieznana, ale te przygotowania pozwoliły nam na zapoznanie się z podstawowymi faktami z jego życia, też z podstawowymi ideami, tematami jego nauczania, zwłaszcza tego nauczania społecznego. Trudno tutaj pana profesora pytać o to, o czym no, już wszyscy powinni wiedzieć. Co dla pana profesora jest takiego szczególnego w postaci Stefana kardynała Wyszyńskiego, o czym na tej bazie wiedzy podstawowej powinniśmy już budować i powinni wszyscy wiedzieć? Co pan profesor by zaliczył do wydarzeń, a jednocześnie do takich idei, które idą za kardynałem Wyszyńskim?
Chyba jedną z pięknych idei, którą kardynał Wyszyński preferował, było jego szczególne spojrzenie na historię. Ten major Armii Krajowej, który w czasie Powstania Warszawskiego był w Laskach, w Puszczy Kampinowskiej i do którego z płonącej Warszawy wiatr przywiał kartkę papieru, na której były tylko do odczytania dwa słowa. Będziesz miłował. Te słowa prymas wziął sobie jako motto. I dzisiaj, kiedy się spierają historycy, i nie tylko historycy, bo i politycy, działacze, czy ta walka w tym powstaniu, w innym, miała swój sens. Z ambony katedry warszawskiej i innych kościołów prymas Wyszyński mówił: będziesz miłował. Oni podejmowali walkę, bez względu czy mieli dobre dowództwo, czy byli dobrze uzbrojeni, czy mieli rację, czy mieli jakiś coś sensownego, czy im czegoś brakowało, ale miłowali. Miłowali Boga i ojczyznę. Z miłości do ojczyzny chwytali za broń i walczyli i oddawali życie. I to będziesz miłował jest takim swoistym wskazaniem, jest stwierdzeniem, że na naszą historię mamy patrzeć z umiłowaniem, że to jest nasze zobowiązanie. Tego uczył także ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, Ryszard Kaczorowski, który bardzo często w swoich wystąpieniach odwoływał się albo do Józefa Piłsudskiego, albo do kardynała Wyszyńskiego, uważając ich za takie dwie monumentalne postaci w naszych dziejach, tych wielkich wychowawców w kontekście także oczywiście Jana Pawła Wielkiego.
To ta zasadnicza idea, o której przypomina, którą można powiedzieć na światło dzienne wyłania pan profesor, będziesz miłował Stefana kardynała Wyszyńskiego, która przyświeca jego nauczaniu też społecznemu i też tutaj prowadzi zwłaszcza robotników, ale również rolników. To też te idee związane z umiłowaniem historii i ziemi polskiej. A o jakich wydarzeniach, panie profesorze, nie możemy zapomnieć z życia Stefana kardynała Wyszyńskiego?
Tych wydarzeń jest bardzo wiele. Przede wszystkim to jest podpisanie w 50 roku z komunistami porozumienia. Tego nie chciano mu zrozumieć także w Watykanie. To jest okres, kiedy prymas, wcześniej biskup lubelski, ma w herbie Matkę Bożą. I jako biskup lubelski miał taką matkę, którą jeden z działaczy polonijnych zza oceanu w liście do prymasa napisał, że ta jego Matka Boża wygląda jak tak robotniczo-chłopska. Już jako prymas herb swój ozdobił Matką Bożą, ale królewską. To jakby w kontekście tego porozumienia z komunistami. I przez 3 lata udawało mu się mimo różnych trudności jeszcze to porozumienie realizować. Aż do momentu, kiedy przyszło mu wypowiedzieć słowa non possumus. Nie wolno Cezara stawiać na ołtarz. I wtedy zapłacił 3-letnim internowaniem, uwięzieniem. I tu chciałbym odwołać się do tego znakomitego filmu, który pokazuje prymasa i przygotowywanego dla niego dublera. Tak się złożyło, że ja miałem okazję dostać materiały z podsłuchów i z działań agenturalnych w okresie uwięzienia prymasa. Napisałem wtedy książkę Prymas osaczony. I tam można wyciągnąć jeden wniosek. Chciano mieć prymasa dublera, bo wiedziano, że nie można będzie Wyszyńskiego zmusić do tego, by był jak, bo trzeba powiedzieć głośno, jak inni biskupi, którzy poszli na współpracę z władzami komunistycznymi. Przecież na dobrą sprawę z przekąsem mówi się o tym, że Niemiec i pies bronili prymasa. W kontekście tego, co powiedziałem, trzeba jednak pamiętać o późniejszym arcybiskupie Baraniaku, bo to jest postać heroiczna. Biskup Antoni Baraniak znosił katusze i był w towarzyszem niedoli uwięzionego prymasa. Oczywiście osobno, bo przecież Baraniak był przetrzymywany w więzieniu w naprawdę tragicznych warunkach. I potem, kiedy przychodzi wielki moment w dziejach Polski, tysiąclecie, milenium, i ta konfrontacja z władzami komunistycznymi. Oni stawiają na tysiąclecie, Kościół Polski stawia na milenium i to jest wielkie bierzmowanie narodu polskiego. Biskupi przenoszą się z miejscowości do miejscowości i głoszą wielkie słowa, zwłaszcza głosi je prymas Wyszyński. Te jego wielkie kazania są bardzo ożywiające. Można je porównać tylko do tej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła Wielkiego, kiedy ponownie dokonuje bierzmowania całego narodu. Milenium jest takim swoistym powstaniem narodu polskiego. Tego się nie docenia. To jest okres naprawdę, który można porównać może jeszcze lepiej z tak zwaną rewolucją moralną przed powstaniem styczniowym, kiedy to właśnie wszystko wrzało i przygotowało swoją motywację do walki. Tutaj też była to przygotowywanie motywacji do walki o wolną Polskę, o wolny Kościół, o wolność dla wszystkich.
Stefan Kardynał.
To chyba są te wielkie kamienie. Jeszcze potem dochodzi czas, kiedy prymas doczekał zrywu społecznego w wyniku właśnie owego bierzmowania drugiego dokonanego przez Jana Pawła Wielkiego i rozpoczyna się sierpień 80 roku i strajki w trzech, czterech wielkich ośrodkach przemysłowych, zwłaszcza dominuje tutaj Gdańsk ze swoją stocznią. Najbardziej był to miejsce strajkowe otwarte na aktywność medialną. Świat wiedział o wszystkim, co się dzieje. Ja miałem to szczęście, że od drugiego dnia strajku byłem ze stoczniowcami. I przychodzi ten moment, kiedy 26 sierpnia z Jasnej Góry prymas przemawia. Po paru godzinach opóźnienia jest ta relacja telewizyjna. Wszyscy oczekują wsparcia ze strony prymasa, a prymas mówi twarde słowa o tym, że trzeba być odpowiedzialnym, że trzeba rozważnie działać. I więcej jest jakby oczekiwań od tych, którzy strajkowali, niż tych, do których, którzy sprawują władzę. I jest wielkie przygnębienie, że prymas jakby nie docenił tego wszystkiego, co na co się porwali stoczniowcy. I parę godzin później przychodzi komunikat, że kazanie prymasa zostało zmanipulowane, że są cenzuralne wycięcia. Natychmiast jest jakby wychylenie zupełnie w drugą stronę, bo już nieważne było, co wycięto. Ważne było, że wycięto. I cały gniew poszedł w kierunku władzy komunistycznej. Prymas jest nasz. Prymas jest znów nasz, jest nam przewodzi. I to jest też ten moment, kiedy potem on bardzo roztropnie próbuje ukierunkowywać działalność Solidarności. Uważa, że przynajmniej 3 lata powinni organizować się, uczyć się, dokonywać różnych przygotowań do dalszych działań i stopniować także żądania. I ma też świadomość, że przecież kiedy rozmawia z Gierkiem i Kanią, popierając żądania strajkujących, a zwłaszcza ten najważniejszy postulat o rejestracji samorządnego, niezależnego związku zawodowego, pyta jednocześnie, a co nasi sąsiedzi? Bo wie, że przecież to jest rewolta w obozie sowieckim. I trzeba pamiętać właśnie tę roztropność prymasa, który nigdy nie powiedział nie w słusznej sprawie, ale jednocześnie ostrzegał, że nie każda racja, którą się ma, może być od razu zrealizowana. I to jest jego odpowiedzialność za Kościół, za Polskę, za naród. Pozwolę sobie jeszcze na taką anegdotę rzymską. Otóż w Rzymie akurat zdarzyło się, że był generał Anders i prymas Wyszyński. I Anders, jak się dowiedział o tym, że prymas przybywa, poprosił o możliwość spotkania. Kardynał Wyszyński mówi, oczekuje w każdym momencie na generała. No i generał się wybrał też zaraz na to spotkanie, ale osoba mu towarzysząca mówi do niego, że prymasa trzeba pocałować w pierścień. Generał szorstki dosyć żachnął się, mówi, nigdy żadnego mężczyzny, chłopa nie będę, nie całowałem. A to już jak pan generał sobie życzy. Przed domem polskim oczekiwał prymas, wszyscy zdziwieni, a generał Anders na oba kolana przed prymasem upadł. To jest też wielkość dla emigracji. Generał Anders był człowiekiem, którego bardzo emigracja niepodległościowa ceniła. I uznał w prymasie tego, który jest przywódcą narodu polskiego.
Nieposłuszne słuchawki, tak się zdarza. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, profesor Wiesław Jan Wysocki. Panie profesorze, wiemy doskonale, że początkowy stan zdrowia prymasa tysiąclecia był bardzo, bardzo lichy. Przyjmuje święcenia sam w kaplicy Matki Bożej Katedry Włocławskiej 3 sierpnia 1924 roku. Zakrystianin radomski miał powiedzieć, z takim zdrowiem to raczej na cmentarz niż do święceń, a rozmawiamy o człowieku, który okazuje się i mocarzem ducha, i mocarzem myśli, i mocarzem, który stoi. I tutaj moje pytanie, jako król mówimy, ale staje jako władca zarówno w tej władzy kościelnej, ale również tej władzy, i uwaga, nie państwowej, ale władzy w narodzie. Więc rodzi się pytanie, troszeczkę takie w cudzysłowie, jakim władcą był Stefan kardynał Wyszyński?
Był w kościele polskim kardynał Wyszyński w okresie, kiedy była walka o rząd dusz. I zarówno władze komunistyczne chciały legitymizować za wszelką cenę swoją obecność, swoją dominację w życiu politycznym i starały się za wszelką cenę wymusić to uznanie. I ta walka o rząd dusz została przez nich całkowicie przegrana. Jedynym rządcą dusz Polaków był kardynał Wyszyński. I to, co reprezentował sobą, jego kościół, to jest chyba, no myślę, że konsekwencja całego tysiąclecia, które funkcjonowało i było przekazywane w sposób właściwy. Bo to jest, nasze dzieje można opisać jakby oparte o dwa wielkie filary. Pierwszym to jest etos chrześcijański, a drugi gen wolności. I one się splatają. I dlatego Kościół polski jest trochę inny od innych kościołów. Pamiętajmy o tym, że kiedy powstawały państwa chrześcijańskie w tym naszym kręgu, jak porównamy się do Węgrów czy Czechów, to oni marzyli o tym, żeby znaleźć się w obrębie dominacji cesarskiej. Podczas kiedy chrześcijańska Polska myśli o tym, żeby jak najdalej być od dominacji cesarskiej i szuka swojego wsparcia w stolicy apostolskiej. Owo święto Pietrze, denar świętego Piotra jest tego widocznym znakiem. I to, te dwa filary można prześledzić w naszych dziejach jako ciągle obowiązujące. I do dnia dzisiejszego możemy mówić o tym i właściwie na gruncie polskim nie zrodziła się żadna poważniejsza ideologia, która by byłaby antykościelna, antychrześcijańska. Wszystkie, które miały taki charakter, miały charakter importowany. Były agenturą przyciągniętą z zewnątrz i próbą rozsadzenia tutaj tych dwóch wielkich zasad. I to jest to ważne, żeby to pokazać, bo to, co było obce, zostało przez tych, którzy byli ich przeciwnikami, przez ludzi Kościoła, wszystkich, od prymasa, poprzez biskupów, poprzez duchowieństwo, ale też i działaczy. I ten lud ze wszystkimi swoimi warstwami, rozbudowane duszpasterstwo, służyło także temu, by pracować na rzecz tożsamości tego społeczeństwa w Polsce. I to przyniosło swoje owoce. Oczywiście, że są różne odszczepieńcy i dzisiaj też to widzimy, że choćby, jak przypomnimy sobie stan wojenny, ileż to osób ukrywało się w klasztorach, w kościołach, uzyskiwało pomoc od kościoła w postaci różnych darów. Iluż to księży może zaświadczyć o udzielaniu takiej pomocy, już nie mówiąc o kapelanach Solidarności. Ale ilu z tych, którzy otrzymywali tę pomoc, otrzymywali schronienie, odwdzięczyło się w cudzysłowiu, obszczekując Kościół, mówiąc różne potwarze i robiąc różne wyskoki przeciwko Kościołowi. To też trzeba powiedzieć, ale to jest jakby pewien odprysk, który do dziś niestety ciągle jest tolerowany. Inna rzecz, że dzisiaj musimy pamiętać o tej wielkiej tragedii, którą właściwie, która jest tragedią intelektualno-prawną. Mianowicie jesteśmy pokoleniem drugim w XX stuleciu, które odzyskało niepodległość. Tylko że tamto pokolenie, które w 18 roku odzyskało wolność, Już w 19 roku, kiedy się Sejm zebrał mimo 123 lat od ostatniego rozbioru, a 146 od pierwszego rozbioru, czyli wielkiej luki czasowej, uznało, że budująca się Druga Rzeczypospolita jest kontynuacją pierwszej. A my ciągle, i to jest ten właśnie ten dramat, nie zerwaliśmy swojej, mimo 30 ponad lat od odzyskania wolności, nie zerwaliśmy pępowiny z PRL-em. I to jesteśmy pokłosiem komunistycznym. I te związki z komunizmem, z tym co wszystkim, co jest agenturalne, co jest obce, jeszcze dalej tolerujemy. I to jest w naszym prawodawstwie, to jest w naszych instytucjach państwowych. Mogę wymienić cały szereg tych instytucji, które mają swój rodowód komunistyczny i które zatruwają dzisiaj nasze normalne relacje. Także rzutując na sprawy kościelne.
Profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki w rozmowach niedokończonych o Stefanie kardynale Wyszyńskim, prymasie polskim, prymasie tysiąclecia, czcigodnym słudze Bożym. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia 56 657 0011 lub 56 657 0012. 536 600 300 lub 536 600 400 to telefony w naszej rodzinie. Dla widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 657 0013 lub 657 0014. Panie profesorze, to co w ostatniej wypowiedzi pan profesor nam przybliżył, otwiera przeogromny temat form prześladowania Kościoła, prześladowania Kościoła w Polsce za wierność temu etosowi chrześcijańskiemu, jak również walka, by wyplenić ten gen wolności. Ale chciałbym zapytać w kontekście księdza prymasa jeszcze o jedną kwestię. Warszawa, Gniezno czy Jasna Góra? Które miejsce było najbardziej umiłowane przez Stefana kardynała Wyszyńskiego?
Wszystko postawiłem na Maryję, powiedział. I myślę, że Jasna Góra była jego oczkiem w głowie. Tam przecież lokował swój instytut prymasowski. Tam chętnie się udawał. Uważał, że to jest to serce Polski. I oczywiście, że zarówno kochał Gniezno, kiedy przybył z ingresem do Warszawy, bo przecież była wtedy łączność personalna Gniezna i Warszawy, to powiedział, że przywozi ducha świętowojciechowego. Notabene warto pamiętać, że władze wtedy bardzo utrudniały prymasowi te ingresy, bo ludność naprawdę wyczuwała, że to jest ten młody wtedy przecież arcybiskup, który jest człowiekiem wielkich nadziei dla nich. I tłumnie wylegała na ulicę, by go powitać. I przy okazji właśnie ingresu warszawskiego, kiedy prymas jechał już po ingresie w Gnieźnie i w pierwszej parafii, bo bodajże granicznej archidiecezji warszawskiej się zatrzymał i zobaczył, że w kościele jest sporo osób do spowiedzi. Usiadł do konfesjonału i zaczął spowiadać. Ktoś doniósł proboszczowi, że jakiś nieznany ksiądz siedzi w konfesjonale. Proboszcz przybiegł zagniewany, że o niczym nie wie i zrobił awanturę prymasowi. I prymas powiedział, tak, ksiądz ma rację, ja powinienem przede wszystkim zjawić się u księdza i poprosić o możliwość. Bo tutaj ksiądz jest rządcą. I to jest także taki drobny przykład wielkości człowieka, który potrafi być krytyczny także wobec siebie i no, daje temu wyraz.
Prosimy bardzo.
A jednocześnie, no,
odbierzemy telefon, panie tak profesorze. Proszę. Prosimy bardzo, Radio Maria, Telewizja Trwam.
Nie będzie pochwalne, że słyszę, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas dzwoni?
Sebastian ze Śląska.
Prosimy, panie Sebastianie.
Ja bym chciał zwrócić taką uwagę, bo tak, my to tak wszystko patrzymy pesymistycznie i źle i tak dalej, na ten komunizm, na to wszystko, bo to było złe i tego nie można popierać, ani wspierać, ani tak dalej. Mimo wszystko, patrząc wstecz i na czasy obecne, ja bym chciał zwrócić uwagę, że mimo wszystko Matka Boża i Pan Jezus nas przeprowadzili przez ten trudny okres i tak dalej, no ale wiara i poświęcenie, no to idzie jedno z drugim w parze, tak? No ale mamy jeszcze jako taką rodzinę, mamy dzieci, mamy wychowanie, mamy wierne w kościele i tak dalej. I tutaj ksiądz prymas odegrał niesamowitą rolę, no ale dostał tyle, ja myślę, że na ile mógł unieść, no ale, a poza tym Duch Święty i Pan Bóg dokonał całej reszty, a tutaj, no nie wiem, no jak to wszystko określić, mimo wszystko, ja myślę, że to nie jest takie proste wszystko w naszym rozumowaniu, może to być proste do wytłumaczenia, ale ja widzę tutaj jakiś większy, długofalowy cel i plan, a nie tylko taka jakaś tam chwilowa, nie wiem, miłość prymasa czy coś. To nie jest tak, że tutaj naprawdę musiał Pan Bóg ingerować to wszystko i nas wyprowadzić. Ale tak jak mówię, no, patrząc na rodziny, na dzieci, na to, na tamto, my jeszcze mamy Kościół, mamy wiernych, nie mamy jakichś podatków od wiary i tak dalej, kościoły są pełne, remontują się, na misję oddajemy pieniądze, biskupi płacą, oddają tam część tacy i tak dalej. Więc tutaj my jako no,
dziękujemy, panie Sebastianie. Rozumiemy, wydaje się, pańską ideę, pański zamiar. Pan profesor, jak odniesie się do tego głosu?
Ja tu widzę taki wizję pewnego uniwersalizmu. Przecież w nauczaniu, w tym przekazie narodowi dokonany przez prymasa Wyszyńskiego jest właśnie ten duch uniwersalizmu, poczynając od kultu matki, własnej matki, poprzez kult Matki Bożej. Poprzez od szacunku do ojca, poprzez szacunek dla rodziny, który tak bardzo prymasowi zależało, żeby ta rodzina polska była zdrowa. Po to te różne krucjaty, choćby wstrzemięźliwości. A skoro już do tego dotknąłem, sierpień był takim miesiącem, kiedy powstrzymujemy się od alkoholu. Ja w sierpniu 80 roku widziałem rzecz szczególną, która wypływała właśnie z takich imperatywów, z takiego etosu religijnego. Objeżdżaliśmy wózkiem akumulacyjnym płot ogradzający stocznię. I okazało się, że w pewnym momencie przemycono dwa kontenerki alkoholu. I taki stoczniowiec po 50 gdzieś, z nosem czerwonym od przysłowiowych zimnych zakąsek, odbijał te butelki i wylewał ich zawartość na ziemię. Łzy mu płynęły z oczu i mówił: tak trzeba, tak trzeba. To jest przykład tego, do czego prymas nas przygotowywał. Do pewnych imponderabiliów, do tych wartości najwyższych, że trzeba, to co nasz rozmówca podkreślił, także się poświęcać. I nie możemy wyrastać na egoistów. Tego właśnie uczył. Musimy myśleć o innych i musimy innym służyć. Uczył służyć swoją postawą i stał się właśnie dlatego wzorem. Wzorem pewnych postaw uniwersalnych, bo troszczył się nie tylko o swoich, ale troszczył się także o inne kościoły. Proszę pamiętać, że miał specjalne uprawnienia, jeżeli chodzi o kościół na wschodzie. Dziś wiemy, że jego rezydencja była naszpikowana aparatami podsłuchowymi, ale w najważniejszych sprawach, kiedy właśnie chodziło szczególnie o sprawy wschodnie, ze swoimi rozmówcami prymas miał zwyczaj wychodzić do ogrodu, gdzie mógł w miarę bezpieczniej o tych sprawach rozmawiać. To jednocześnie on uczył nas, jak nie wolno nienawidzić. Kiedy zmarł Bolesław Bierut, ten człowiek Moskwy, namiestnik, który gotów był wszystko oddać, by sowietyzować Polskę, by była ona tylko w służbie Moskwy. Po jego śmierci odprawił prymas mszę świętą, bo uważał, że to jest jego powinność, miłować, a nie nienawidzić.
Profesor Wiesław Jan Wysocki, Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i pana profesora. I muszę powiedzieć, że lektura zapisków więziennych naprawdę daje dużo siły. I ja mam taką refleksję, bo również czytam różne w tej chwili czasopisma i tak dalej. Interesuję się pewnymi rzeczami i z perspektywy moich doświadczeń osobistych również. Dziękuję Panu Bogu za jedną rzecz. Dowiedziałam się, że już w latach 50. na przykład w Rosji były używane, opracowywano nową broń psychotroniczną, falową. I dziękuję Panu Bogu i opatrzności za to, że na naszym ojcu kardynale właśnie Wyszyńskim, który, bez którego przecież Jana Pawła II nie byłoby. Nie mielibyśmy tylu pięknych, mądrych encyklik, tylu wspaniałych poezji. Nie mielibyśmy jego ducha, jego, nie byłoby chyba przewrotu na wschodzie. Także dziękuję serdecznie opatrzności i myślę o tych, po prostu o tych, którzy torturowali go i którzy mogli być może zastosować jakąś broń psychotroniczną czy inną. I wtedy nie mielibyśmy ani zapisków więziennych, ani poezji później Jana Pawła II. Nie mielibyśmy tego cudownego tandemu, prawda? Tego cudownego tandemu Jan Paweł II i nawet myślę o ojcu Baraniaku, o księdzu Baraniaku, że gdyby były zastosowane jakieś tortury, gdyby byłoby jakieś kłamstwa mówiące o tym, że oni na przykład są poddawani torturom psychotronicznym i pokazano by, że oni krzyczą, że płaczą, że no wszyscy pomyśleliby, no tak, niestety, z powodu takich ciężkich doświadczeń, no nasz ukochany kardynał no stracił głowę albo... Ja przepraszam, nie burzę przeszłości ołtarzy. Bardzo kocham tego kardynała i uważam, że dzisiaj, gdyby żył, tak samo jak Jan Paweł II, to powiedziałby nam wszystkim... Zebrałby grupę naukowców, zebrałby grupę na pewno odpowiedzialnych za sił zbrojnych i powiedziałby tak, słuchajcie, są ludzie, którzy są doświadczani, są ludzie, którzy mają chipy, mają na to dowody i na przykład w takiej Polsce jest pewna osoba, która ma na to dowody i nadal uważa się za osobę, która, no, mniejsze zło, będzie zostawić ją w spokoju. Tym, którzy ją po cichutku z mieszkań obok po prostu nawilżają bronią psychotroniczną, no krzyczy, to nie jest nasza sprawa. Myślę, że Jan Paweł II powiedziałby tak, tacy ludzie jak ta osoba, na przykład pani Beata Nowak z Paryża, była naszą tłumaczką na Światowych Dniach Młodzieży w 1997 roku, była naszą dziennikarką, lektorką polskiego. Nie możemy jej tak zostawić. Nie możemy i innych osób, które krzyczą, jesteśmy strasznie doświadczani bronią psychotroniczną w Polsce, patrzą, te osoby patrzą na 100 lat polskiej niepodległości, patrzą na wspaniałe obchody, na te mundury, które przypominają sobie na dziadkach, po cichu, ukrywane mundury Piłsudczyków i przypominają sobie także opowieści innych dziadków, którzy mówią, że ratowaliśmy, po cichutku ratowaliśmy Żydów. I teraz tak, takie osoby na przykład, to jest niemożliwe, żeby je zostawić po prostu w Polsce, mówiąc mniejsze złota, osoba już zwariowała. Także dziękuję opatrzności, bardzo, bardzo codziennie dziękuję opatrzności.
Dziękujemy pani Katarzyno za telefon, za głos. Panie profesorze.
Prymas uczył nas, byśmy nie opuszczali nikogo, że naszą powinnością jest troska o drugiego człowieka w każdej sytuacji i powinniśmy sprostać po prostu temu wyzwaniu. Nie możemy pozostawić kogokolwiek w jakiejkolwiek sytuacji trudnej i no cóż, to jest nasza powinność i obowiązek. I powinniśmy wypełnić to, czego uczył nas prymas, czego uczy nas dziś Kościół, co jest elementem wręcz, powiem, katechizmowym. Bo troska o drugiego człowieka w każdej sytuacji jest naszym zobowiązaniem.
Bardzo gorąco dziękuję. Profesor doktor habilitowany Wiesław Jan Wysocki, naszym Państwa gościem. W rozmowach niedokończonych naszym tematem jest osoba, postać Stefana kardynała Wyszyńskiego, czcigodnego sługi Bożego, prymasa tysiąclecia. Kolejny telefon, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef Skrzyniana koło Białegostoku. Kłaniam się.
Kłaniamy
się. Profesorowi i księdzu Benedyktowi, który też był na wschodzie, tam też dużo może powiedzieć, zresztą kardynał Wyszyński był tutaj wychowany blisko Dżuzeli, na tych terenach naszych, jakby, bo w tej chwili mieszkam w Księżynie, więc tak z tego punktu widzenia teraz patrzę. Chcę dodać takie świadectwo, właśnie w nawiązaniu do tego, co pan profesor mówił na temat tej trzeźwości w czasie sierpnia 80. Więc była taka sytuacja, byłem wtedy kierownikiem takiej grupy technicznej w hotelu robotniczym i pomimo, że no, wydawałoby się, że poza bramą stoczni byłoby takie większe rozluźnienie, to się okazało, że była prowokacja. Przywieźli panowie prawdopodobnie ze służb bezpieczeństwa, bo ktoś by inaczej za darmo przywiózł skrzynkę wódki. Odrzucili pod hotel na Klonowicze w Gdańsku i ja wtedy miałem dyżur akurat i no ci, którzy odnaleźli tą skrzynkę wódki, po prostu ją potłukli dokładnie tak, jak tutaj pan profesor o tym mówił, że to nie jest czas na to, żeby się raczyć tymi właśnie wypojami wyskokowymi. Także ja byłem wtedy już związany z taką grupą Młodzieży Gdańskiej, którą nas tam jakoś przygarnął ksiądz kardynał krakowski. Wojtyła przyjmował nas na Franciszkańskiej 3 i nazywał nas wawelskimi gdańszczanami. Duszpasterzem był ksiądz Stasio Dułak, już nieżyjący. Był duszpasterzem takim młodzieżowym. Wcześniej zresztą, jeszcze tak ciekawostka, w tą grupę zawiązywał ksiądz Franek Cybula, późniejszy kapelan Wałęsy. Nie wiem, dlaczego przed Sekielskimi nie bronił Wałęsa swojego kapelana, ale to już pytanie do Lecha. Dlaczego on tak robi, bo Lecha dobrze znam z stoczni. Także, no właśnie, prymas Wyszyński był tym właśnie, który przygotował właściwie miejsce dla przyszłego Polaka papieża.
Dziękuję panie Józefie.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan profesor?
Każde świadectwo jest ważne i myślę, że oddziaływanie kardynała Wyszyńskiego na społeczeństwo było wiele większe niż sobie czy służby ówczesne mogły przypuszczać i przypuszczały. I to oddziaływanie było na zasadzie swoistego przekazu ojcowego. Widziano w nim niewątpliwie kogoś arystokratycznego. Ja sobie nie przypominam, by dziennikarze do kardynała Wyszyńskiego podchodzili z tym tak zwanym sitkiem i łapali dwa, trzy słowa. To w ogóle jakby było zupełnie wykluczone, bo od tego człowieka emanowała dostojność, wielkość, ale jednocześnie był to człowiek wielkiej pokory, ale także autorytetu, niesamowitego autorytetu. No, mamy dzisiaj przecież przekazy różnych opozycjonistów, zwłaszcza tych, którym daleko było do kościoła, różnych walterowców, komandosów i innych, którzy próbowali w jakiś sposób nawet podporządkować sobie kościoła, jak nie podporządkować, to przynajmniej podpowiadać, żeby mieć jakieś możliwości oddziaływania. Z niektórymi prymas spotykał się, ale nic z tego nie wynikało. Prymas doskonale potrafił rozeznać tych ludzi i wiedział, że są to koniunkturaliści. Natomiast stawiał na tych, którzy działają z pobudek znacznie głębszych, których działalność wynika z motywacji serca i z tego wszystkiego, co jest dziedzictwem polskiej kultury, polskiego doświadczenia, tożsamości.
Panie profesorze, przepraszam, na moment wróciłbym do tej wypowiedzi pierwszego naszego odbiorcy, pana Sebastiana, który mówił o tym, że troszeczkę narzekamy, że tak Pan Bóg nas prowadzi. Bo zrodziło się we mnie pytanie, a tak właściwie dlaczego naszym obowiązkiem, tym patriotycznym, ale też tym obowiązkiem wynikającym z pamięci o wielkich synach i narodu, i Kościoła, musimy rozmawiać i powinniśmy rozmawiać nie tylko o tym, co mówili, ale również w jakich czasach żyli, z jakimi ludźmi się spotykali, w jakim kontekście geopolitycznym przyszło im żyć i też społecznym. I ja wiem, że pytam profesora, historyka, no właśnie o takie pytanie, naród bez korzeni, co z nami będzie, gdy przestaniemy analizować naszą historię we wszystkich jej aspektach, a nie tylko w tym aspekcie, no Bóg poprowadzi.
Pamiętam słowa pewnej dziennikarki, bodajże amerykańskiej, która powiedziała tak bardzo konkluzyjnie. Przez 1000 lat Polacy byli z Panem Bogiem, a teraz Pan Bóg jest z nimi. Myślę, że jest coś w tym. Oczywiście my musimy zawsze patrzeć na okoliczności, na konteksty, na różne sytuacje, uwzględniając wszystkie okoliczności, zarówno polityczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, no to wszystko, co jest pewnym realium. Natomiast właśnie dzięki takim relacjom, jak możemy mówić o tym, że Ci ludzie są naprawdę wielcy, bo dzisiaj, kiedy patrzymy na ich dokonania, na ich działalność, wydaje się nam coś oczywiste, że dokonywali wyborów właściwych, ale przecież oni także stawali przed możliwościami różnymi, rozważali różne sytuacje, jakie mogły się zdarzyć i musieli być wrażliwi na każdą ewentualność, jaka mogła się zdarzyć. I jeżeli potrafili wybrać właściwie, co dzisiaj możemy ocenić, to jest ich umiejętność, zdolności, talenty, właściwe rozeznanie rzeczywistości, ale także i to, że ufali, że mieli wielką ufność, że cokolwiek zrobią, cokolwiek wybiorą, to będzie to zgodne z planami tego, który jest nad nami. I że on ostatecznie kieruje naszymi działaniami. W każdym czasie. I to jest chyba ten najważniejszy przekaz, który także w osobie prymasa Wyszyńskiego dzisiaj nam zostaje przekazany. Cat Mackiewicz napisał książkę o Piłsudskim. I na koniec tej książki napisał takie słowa. Żadna książka o Piłsudskim, także i moja, nie odda tego, co jest istotą, a tą istotą jest miłość, jaką wzbudzał do siebie. Te słowa Cata Mackiewicza możemy odnieść znakomicie do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zapewne wiele książek już powstało, wiele jeszcze powstanie, ale do końca żadna z nich nie będzie w stanie oddać tej miłości,
jaką wzbudzał do siebie.
Tego uczucia szacunku, uznania, jaką wzbudzał i w narodzie polskim, i u innych.
Kolejny telefon. Dziękujemy panie profesorze za odpowiedź. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Malborka.
Prosimy, panie Krzysztof.
Postanowiłem dołączyć się także do tej dyskusji, ponieważ chciałbym włączyć jeszcze jeden akcent, jak chodzi o powstrzymywanie się od alkoholu w sierpniu. Otóż słyszałem z dawnych przekazów jeszcze, że to nie tylko Solidarność, to jeszcze przed Solidarnością, a może prymas Wyszyński urodzony jeszcze pod zaborami i wzrastał jako młodzieniec pod zaborami, postrzegał metody naszych zaborców względem Polaków. Tam były metody, że młodzież ma się nie uczyć. Wśród młodzieży polskiej należało szerzyć przede wszystkim grę w karty i rozpustę. Wśród dorosłych picie alkoholu przede wszystkim. I wtedy odezwał się Kościół katolicki, który w okresie zaborów pełnił funkcję zastępczą dla Polaków jako państwo oraz jako wychowawca narodu. I który zdał sobie sprawę, nauczyciele Kościoła katolickiego zdawali sobie sprawę, że jeżeli Polacy, w ogóle człowiek, gospodarz, rolnik jakiś, w czasie sierpnia, w czasie żniw odda się alkoholowi, 3-4 dni rozstrzygające, kiedy była pogoda, później deszcz padał, nie było kiedy zbierać, to ściąga sam na siebie biedę, a zimą utrapienie, bo nie było z czego utrzymać rodziny. Więc tutaj mamy do czynienia z bardzo inteligentnymi i przebiegłymi naszymi zaborcami, którzy wybierali sobie metody. Chciałbym pana profesora zapytać, czy gdzieś w opracowaniach można znaleźć właśnie to, że w sierpniu szczególnie zaborcom naszym zależało na rozpijaniu Polaków, a o tym, że młodzież miała być kierowana ku grze w karty bądź rozpuście, a to dowiadujemy się od Feliksa Konecznego z Dziejów Polski opowiedzianych dla młodzieży. Bardzo dziękuję za audycję. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana profesora i ojca prowadzącego.
Dziękujemy panie Krzysztofie. Prosimy panie profesorze.
Dziękuję za pozdrowienia i mogę tylko powiedzieć, że zamiary obcych nie uległy żadnym zmianom. One są zawsze takie same. Chodzi o deprawację na różnych poziomach, ale w XIX stuleciu mamy rzeczywiście wiele bractw trzeźwościowych, zwłaszcza na Śląsku, to one później promieniują w poznańskie, na Warmię, na Lubelszczyznę. Ileż to donosów zachowało się z pisanych przez karczmarzy, głównie zresztą żydowskich, którzy przecież tracili na interesie i z tego tytułu donosili władzom o tym, że no, spiski powstają, że jakieś niebezpieczne organizacje się tworzą. I te towarzystwa trzeźwościowe były naprawdę bardzo, bardzo inwigilowane, ścigane, a działacze inspirujący ruch trzeźwościowy byli bardzo represjonowani. A wystarczy przypomnieć zresztą z ostatniego okresu księdza Blachnickiego z jego dziwną śmiercią i tą sytuacją, którą no, przy okazji nam tak niechcący wyskoczyła, że oto Ratusz Warszawski wspiera być może osobę, która jest mocno, powiem delikatnie, oględnie za podejrzana w zamordowaniu księdza Blachnickiego. I tutaj powtórzę, obcy działali zawsze tymi samymi metodami, by przede wszystkim to, co jest istotą, ducha narodu zniszczyć, bo do tego się sprowadza przecież wszystko. Jak duch jest mocarny w narodzie, to wszystko jest dobre. Natomiast jak ten duch osłabnie, w jaki sposób podda się ktoś różnym podrzucanym atrakcjom czy różnym formom oddziaływania jakiegoś złego, to efekty są właśnie bardzo złe. Natomiast musimy pamiętać, że gro społeczeństwa polskiego zawsze było odporne na te sugestie, że mimo wszystko udawało się nam zawsze w każdym pokoleniu wybronić. I być może dlatego otrzymaliśmy w XIX wieku nagrodę. Chcę przypomnieć Giertrzwałd i objawienia Matki Boskiej, tak zwane polskie objawienia. Oto w bismarckowskich Prusach Matka Boża mówi po polsku. W momencie, kiedy Bismarck zakazywał nawet pacierz odmawiać w tym języku. I to jest coś niezwykłego. Na każdy czas mamy jakąś pomoc z góry. I tej pomocy wyczekiwał, o nią prosił i na nią zawsze liczył. I chyba można powiedzieć dzisiaj, że został wysłuchany kardynał Stefan Wyszyński.
I stał się jej wcieleniem dla narodu polskiego i dla Kościoła katolickiego, nie tylko Kościoła w Polsce. Tak. Panie profesorze, bardzo gorąco dziękuję za ciekawą lekcję historii, za ciekawe spostrzeżenia odnośnie historii naszej ojczyzny, historii Kościoła, no i też Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, no też świętego Jana Pawła II Wielkiego. Oby jak najszybciej ten tytuł był ogłoszony dla Jana Pawła II, no i obyśmy jak najszybciej doczekali beatyfikacji Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dziękuję panie profesorze za podjęcie.
Dziękuję pięknie i chcę zapewnić, że na naszym uniwersytecie czekamy z utęsknieniem na ten moment, kiedy będzie nasz patron błogosławionym.
Profesor doktor habilitowany Jan Wysocki, naszym państwa gościem. Dziękuję też również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.